Dobrze, to dzisiaj kontynuujemy Galacjan. Co pamiętacie z poprzedniego tygodnia? Bo tam niewiele było, ale zawsze trochę napisaliśmy. Czytaliśmy cały list.
Czytaliśmy cały list, to pamiętam.
No i?
Autorem jest Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa i Boga Ojca oraz bracia.
Adresaci?
Zbory z Galacji.
Zbory Galackie.
Tak. Wierzący z Galacji. Miejsce i czas napisania listu.
Doszliśmy do wniosku, że mógł być napisany w Rzymie. Mógł być, aczkolwiek mógł być też napisany po 53 roku w jakimkolwiek innym czasie. Z listu wprost nie wynika miejsce ani czas.
Są fragmenty, które pośrednio na to wskazują, ale nie wprost. Co jest jeszcze charakterystyczne w tym liście? 6:11.
A, że Paweł własną ręką
sam napisał.
Pisał.
Tak ważna sprawa była dla Pawła, że postanowił napisać to sam. Potem sobie zobaczymy, dlaczego to było takie ważne akurat w wypadku Galacjan, tak? Bo przecież no, inne sprawy...
To jest fakt, pytanie dlaczego.
Tak, tak. I w tekście też jest dlaczego, natomiast inne przecież listy są nie mniej ważne, prawda? A jednak nie zawsze Paweł pisał sam. Tu napisał sam i to nie było bez powodu dla Galacjan. Co dalej? Czytaliśmy cały list i teraz czy pamiętacie słowa, które jak gdyby się przewijają przez cały list w różnych formach? Kilka, bo jest ich dużo, ale myśmy wszystkich jak gdyby tylko te, które jak gdyby przewijają się w jakiejś formie przez cały list. I pamiętacie, jakie to są słowa?
No. Ewangelia, Jezus Chrystus, Bóg, Duch, wiara, prawo, uczynki, usprawiedliwienie.
A zwroty kluczowe mieliśmy, czy nie?
Tak, uczynki prawa i wiara w Jezusa Chrystusa.
A powód i cel napisania listu nie było, myśli przewodniej nie było i jak gdyby takiego ogólnego spojrzenia na rozdziały nie było, co?
No. To nie zdążyliśmy przygotować.
Okej, słuchajcie, to w takim razie... Może zróbmy tak. Będziemy czytać sobie rozdziały i jak gdyby podsumowywać ich treść taką główną, a w międzyczasie może nam się wyjaśni powód i cel napisania listu. Cel to jest jaki był problem, a powód to jaki był problem, tak? Powód napisania listu to jest problem, a cel to jest jak gdyby główna rada. Najgłówniejsza rada. Nie, bo tych rad jest tam masa. Ale chodzi o taką najgłówniejszą radę, że jeżeli to będą robić, będzie ok. I teraz szukamy takiej głównej rady. Bo rad jest kilka. Tu daliście obrzezać. No różne są rady tam, prawda? Żebyście nie odpadli, żebyście się zastanowili, tak? Ale taka główna. Więc mamy powody i cel. I myśl przewodnia jeszcze, która towarzyszy całemu rozważaniu Pawła, czyli jest dorada, ale jest również główna myśl przewodnia, tak jak oś taka, pamiętacie, w liście do Rzymian, w liście do Koryntian mieliśmy oś, tak? Główną wokół się wszystko, co wokół się tego kręciło, tak? No. Dobrze, to w takim razie dawajcie, będziemy czytać po kolei rozdziały i jak przeczytamy każdy rozdział, to będziemy się zastanawiać, jak go podzielić, czy trzeba go dzielić, czy nie. Dobra? To kto będzie czytał pierwszy rozdział?
Ja mogę.
Proszę. Paweł, głośno i wyraźnie.
Paweł, apostoł, nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych, oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga i Ojca waszego. Jemu to chwała na wieki wieków. Amen. Nawet dziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu on dziś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości dla judaizmu przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom, natychmiast nie radząc się ciała i krwi, ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znów wróciłem do Damaszku. Następnie 3 lata później udałem się do Jerozolimy, aby poznać się z Kefasem i zatrzymałem się u niego tylko 15 dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata pańskiego, a Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamie. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nieznany. Docierała do nich jedynie wieść, ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako dobrą nowinę głosi wiarę, którą on dziś usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.
Okej. Okay. To jakbyście powiedzieli o tym rozdziale. Bo Paweł, jak gdyby dalej, tutaj zobaczcie, w drugim rozdziale, znowu ciągnie pewien wywód, tak? Natomiast my spróbujemy sobie to podzielić w taki sposób, żeby... Bo ten wywód też jest podzielony. Jak byście podzielili pierwszy rozdział? Czy w ogóle byście go dzielili?
Na początku mówisz, że o głoszeniu prawdziwej Ewangelii.
Do kiedy to mówi?
Do 9.
Najpierw swoim zwyczajem Paweł się jeszcze wita, że tak powiem. To swoim zwyczajem, jak to w listach jest. Tak. Ale co ciekawe, właśnie bardzo szybko przechodzi do już w 6 wersecie do problemu.
Nawet w tym pozdrowieniu już, tak? To pozdrowienie jest takie.
Do którego momentu, jakbyście myśleli, Paweł mówi o Ewangelii? Tak. Do 12 mówi o Ewangelii. Bo jeszcze w 11 i 12 ciągnie temat prawdziwej Ewangelii, bo on wcześniej mówi, zobaczcie, że ja wam tą Ewangelię wcześniej głosiłem, a tu dalej ciągnie i mówi, skąd ta Ewangelia jest. I mówi tylko o prawdziwej Ewangelii. Mówi również o innej Ewangelii, o fałszywej Ewangelii. Więc teraz tak, pomijając to, że się Paweł przedstawia, tak, no bo nie będziemy tutaj aż takiego podziału robić, nie ma takiej potrzeby. Jakbyśmy najogólniej mogli ująć tę kwestię, gdzie Paweł mówi o fałszywej i prawdziwej Ewangelii? Nie wdając się w szczegóły, słuchajcie, bo o co chodzi? Jeżeli wdamy się w szczegóły, to zahaczamy o coś, gdzie możemy się pomylić. Więc jak gdyby na tyle, na ile pozwala nam tekst zaobserwować. Bo my potem, jeżeli zaobserwujemy to ogólnie, to potem się na tym skupiamy, nie? Ale skupiamy się już na tym, co jest ogólnie treścią, nie? Więc jak byście nazwali ten fragment? Jak byście najogólniej go określili?
No. Że Paweł zwiastuje prawdziwą.
Tak, a co z fałszywą? Jak to?
Znaczy ja ten fragment zawsze postrzegam jako ostrzeżenie przed fałszywą. Mhm.
Szóstym mówi, nie mogę się nadziwić.
Mhm. Więc jakby takie najistotniejsze. Mhm.
A jak byście nazwali to, żeby zawrzeć jednocześnie i fałszywą, i prawdziwą? Żeby były obie.
Strzega przed fałszywą głosząc.
Głosił prawdziwą już.
Głosił prawdziwą.
No jakbyś. No. Pomyślcie. Grzesio pisze, Ewangelia Chrystusa, a inna Ewangelia. No.
A co ciekawe, ta Ewangelia Chrystusa to jest Ewangelia, którą głosił Paweł.
No.
Nie wolno tego pomijać.
Kontrast taki pokazuje, tak, że to, co on głosi, to jest Chrystusowa, a to, co oni mogliby chcieć przyjąć, to nie.
Grzesio pisze, Ewangelia Pawłowa w kontrze do innej Ewangelii. Mhm. Kto ma jeszcze jakiś pomysł? Martyna napisała, prawdziwa Ewangelia głoszona przez Pawła w kontrze do prawdziwej. To Martyna napisała, przepraszam. Jeszcze raz.
To samo.
Identycznie powiedziałeś, tak? Jasne. No, to proszę już. Rafał i Martyna identycznie. Fajnie, wszyscy się zgodzili, tak? Także i Grzesio tak napisał, nie zauważył, że Martyna i Rafał. To zapiszcie tak, no.
Prawdziwa Ewangelia głoszona przez Pawła w kontrze do fałszywej Ewangelii.
Ja mam troszkę inaczej, ale jeżeli wszyscy
ja
tak piszą,
to... pochodzenie Ewangelii Pawłowej, a inna Ewangelia.
A ja mam... Paweł przedstawia sprawę prawdziwej i fałszywej Ewangelii, bo to jest pewne przedstawienie sprawy, w czym jest problem, czyli to jest pewna kwestia jeszcze. Ale jak gdyby chodzi tutaj o to, że jest problem jak gdyby z fałszywą Ewangelią w kontrze do prawdziwej Ewangelii, tak? Czyli jest sprawa pewna, tak? Sprawa Chrystusa, nie? To o co chodzi? No czy był, czy nie był? Czy to prawda, czy nieprawda? Jest pewna sprawa i trzeba teraz rozwiązać problem, nie? Także... A druga część. Co Paweł, zobaczcie, mówi w drugiej części? O czym przede wszystkim mówi?
Mówi o swoim życiu, jak to z nim było.
W jakim kontekście? W jakim kontekście?
Przed nawróceniem.
Ale jak gdyby około czego to się obraca, ten życiorys jego? Przeczytajcie 11, 12 werset. 11, 12 werset.
Pochodzenie do Ewangelii.
Tak.
Mhm.
Czyli Paweł opowiada o tym, że to jest Ewangelia, którą otrzymał od Pana i opisuje, jak to się stało. Czyli opisuje, co było wcześniej, co było, jak otrzymał, tak? Po tym, jak otrzymał. Czyli tak, mówi, co było wcześniej i później, ale jak gdyby w kontekście tego, że otrzymał Ewangelię. Więc on opisuje wydarzenia, które poprzedzały, jak i wydarzenie, które potem nastąpiły, tak? Kiedy Bogu się upodobało go powołać, nie? Czyli teraz tak, łączymy Ewangelia i Paweł i Bóg, bo tu jest bardzo dużo razy Bóg użyty. Jak byście to połączyli? Był Paweł wcześniej sługą? Nie był. Stał się sługą. Tak?
Był przeciwnikiem, niszczył Kościół. Mhm.
Ale jak gdyby istotą jest to, że Paweł jest kim? Sługą Jezusa, który co?
Wybrany został przez Jezusa.
Do czego?
Do głoszenia prawdziwej.
Dokładnie. Dokładnie. Czyli w pierwszej części Paweł przedstawia problem, tak? Fałszywej Ewangelii, która jest w kontrze do prawdziwej, tak? Kto to pisze? Bo nie widzę już tutaj. Grzesio chyba. Grzesio Kapuściński pisze. Tak, Grzesio Kapuściński pisze. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany do głoszenia Ewangelii. Grzesio tak ma. Kto ma jeszcze jakoś? Pomysł jakiś. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa. Tu po Paweł by się przecinek przydał. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany do głoszenia Ewangelii. Ja mam prawdziwa Ewangelia przekazana przez Boga swojemu słudze Pawłowi, bo mi chodziło o to, że ta prawdziwa Ewangelia, tak? Ale to mniej więcej to samo chodzi o to, że Paweł jest tym, który otrzymał prawdziwą Ewangelię od Pana Jezusa, tak? Od Boga. I jest sługą Bożym. Tutaj dużo szczegółów jest, bo Paweł mówi, co robił wcześniej. To jest też bardzo ważne w kontekście listu, że Paweł był bardzo takim radykalnym wyznawcą, bo był faryzeuszem, bardzo radykalnym wyznawcą, jak pisze tutaj, tradycji przodków, tak, praw, zwolennikiem moich ojczystych tradycji, tak. Dlatego on ma świadomość, czego on był zwolennikiem, tak. Już trochę wiemy z Mateusza o interpretacji rabinicznej pewnych rzeczy, prawda? Więc prawdziwa Ewangelia jest przekazana przez Boga swojemu słudze Pawłowi, czy tak jak Grzesio, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany do głoszenia Ewangelii. Tak może być, tak może być. Ale gdyby mamy tutaj istotę tematu. Czyli mamy pierwszy rozdział, jak gdyby wynotowany. Mamy szkic, wokół czego się kręci temat. Czyli temat się kręci wokół problemów z fałszywą Ewangelią, prawdziwej Ewangelii i tego, który ją głosił, Pawła. To czytamy drugi rozdział. Paweł tam kontynuuje twoją myśl, natomiast już troszeczkę tutaj ona pod innym kątem jest, także dobrze, że tu się tak podzieliło. To kto czyta drugi rozdział?
Nie mogę.
Proszę.
Potem po 14 latach udałem się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, wziąwszy z sobą także Tytusa, a udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem, aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem. A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas niewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. A co do cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia. Bóg bowiem nie ma względu na osobę. Ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. Wręcz przeciwnie, gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych, skutecznie działał i we mnie wśród pogan. I gdy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabę prawicę na znak wspólnoty, abyśmy my poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się czynić. A gdy Piotr przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, bo był godny nagany. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami. Gdy zaś oni przyszli, odsunął się i odłączył, obawiając się tych, którzy byli z obrzezania. A razem z nim obłudnie postępowali i inni Żydzi, także i Barnaba dał się wciągnąć w tę ich obłudę. Lecz gdy zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Piotrowi wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, a nie po żydowsku, czemu przymuszasz pogan, aby żyli po żydowsku? My, którzy jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan, wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A jeśli my, szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj Boże. Jeśli bowiem na nowo buduję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Nie odrzucam łaski Boga. Jeśli bowiem przez prawo jest sprawiedliwość, to Chrystus umarł na próżno. Mhm.
Dzielimy rozdział? Jak? Krzysio mówi na 2 lub 3. Popatrzcie na główne myśli, żeby nie pochlastać go za mocno. Dlatego, że my robimy bardzo grubą obserwację, a będziemy robić troszeczkę bardziej szczegółową, ale nie teraz. Na razie robimy grubą. Chodzi o to, że ja nie chcę za szybko pędzić. My sobie utrwalamy tekst. Popatrzcie, kiedy Paweł zmienia jak gdyby myśl, w którym momencie?
W
11 zaczyna się co dziać? Inna w ogóle, jakbyśmy powiedzieli, scenografia. Przenosimy się do innego miejsca. Tak? O czym Paweł pisze od 1 do 10?
O pierwszym soborze.
To jest interpretacja. Zgadzam się, ale to jest interpretacja. O czym Paweł pisze z tekstu, patrzcie. W czym był problem? Paweł jest pewien problem, tak?
Że Paweł z tą Ewangelią, którą głosił, poszedł do Jerozolimy, żeby się dowiedzieć, czy głosi dobrze.
To, o której pisze w pierwszym rozdziale. Był moment, bo Paweł nie od razu poszedł do Jerozolimy. Ale przyszła taka sytuacja, że po 14 latach Paweł się udał do Jerozolimy, żeby co?
Nie okazało się.
Że biegnie nadaremno, żeby ustalić pewne rzeczy. Paweł nie pisze tu szczegółów. My będziemy to studiować, ale Paweł nie pisze dokładnie, o co chodzi. My musimy szukać, ale nie teraz. Paweł poszedł do Jerozolimy rozstrzygnąć problem, czy on nie biegnie na darmo. Dlaczego? Zobaczcie piąty werset. Czy to, co on głosi, to jest prawda Ewangelii, czy nie? I teraz co się w Jerozolimie wydarzyło?
Apostołowie podali mu prawicę.
Apostołowie podali mu prawicę. Czy wszyscy podali mu prawicę?
Jakub, Kefas i ja.
Czy wszyscy podali mu prawicę? Kto się tam pojawił?
Ci, którzy
fałszywi bracia, którzy co? Chcieli zaingerować w ich wolność, wyszpiegować ich wolność, tak? Chcieli ich pozbawić wolności, ale co? Udało im się?
Nie.
Nie. Dlaczego im się nie udało? Bo właśnie co się wydarzyło? Kiedy Paweł przyszedł do Jerozolimy, to z kim rozmawiał przede wszystkim?
Z
apostołami. I dlaczego tamtym się nie udało nic zrobić?
Bo właśnie apostołowie podali mu prawicę na znak wspólny.
Dokładnie.
Autoryzowali Pawła, że tak powiem, po naszemu.
Byli jednomyślni. Tak. Czyli mamy tak, mamy tutaj główną myśl dotyczącą Ewangelii, jaką? Tak, że apostołowie wszyscy są jednomyślni co do treści i głoszenia prawdziwej Ewangelii. I nikomu się nie udało tego podważyć. Sięgniemy sobie do Dziejów Apostolskich, przeczytamy o tym, tak? Ale tu, jak gdyby widzimy, Paweł skupia się na tej jednomyślności, że on przyszedł, rozmawiał i teraz wszyscy ci, którzy mieli coś do powiedzenia i którzy jak gdyby byli uznani, Grzesio pisze uznanie Pawła przez apostołów. Nie do końca, Grzesiu, bym się z tym zgodził. Oni nie mieli nic do gadania w kwestii uznawania Pawła, bo Pawła powołał Pan Jezus Chrystus, natomiast chodziło tutaj bardziej o to, że oni podali sobie prawicę na znak tego, że głoszą to samo. Tak jak Paweł głosi między poganami, tak Piotr głosi między Żydami, tak? Więc tu nie chodzi absolutnie o uznanie Pawła. Tu nikt Pawła nie uznaje, bo Paweł nie jest do uznawania. Paweł jest powołany przez Jezusa Chrystusa. Skoro Pan go uznał, to nie może nikt go uznawać dodatkowo.
No czy ja wiem, podali prawicę na znak wspólnoty.
Wspólnoty, ale nie jak gdyby tego, że on jak gdyby musiał mieć ich certyfikat, bo on wcześniej pisze, nie udałem się. Nie o to chodziło, tak? Podali mu na znak wspólnoty.
Okej, tylko jakby, no, żebyśmy byli konsekwentni, że nie interpretujemy jeszcze w jedną, to nie interpretujmy też w drugą.
Tak? Znak wspólnoty. Tak, ale znak wspólnoty jest, zobaczcie.
Znaczy, bo ja rozumiem, o co Grzesiowi chodzi, bo też tak podobnie spojrzałem na to, tak? Bo gdyby była sytuacja, że apostołowie powiedzieliby, ty, Paweł, o co w ogóle chodzi? Odejdź, my z tobą nie chcemy mieć nic wspólnego, byłby problem, nie? Ale takiej sytuacji nie ma. To chyba o to chodzi Grzesiowi w tym, co napisał.
Tak, tylko też ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że drugi, to co Paweł pisze w drugim rozdziale, ma ścisły związek z pierwszym.
Może nie to, że Pawła, a Ewangelię. Że
no właśnie.
Autoryzowanie, że tak można powiedzieć, uznanie Ewangelii.
Paweł coś głosi, tak? I to jest pytanie, czy głosi prawdziwą Ewangelię, czy wszystko jest w porządku, czy nie. No i to, co zrobili apostołowie, to pokazuje, tak, to co robi Paweł, to co głosi, my się z tym w pełni zgadzamy.
Dokładnie, bo Paweł drugi raz był w Jerozolimie.
Udałem się ponownie do Jerozolimy.
Był, ale krótko. Widział się wcześniej tylko z Piotrem.
Na samym początku.
Tak. Ale to ponownie.
Ja się zgadzam, że jakby jest tematem Ewangelii, tak? Bo on przedstawia im Ewangelię, którą głosi wśród pogan. Absolutnie Paweł nie idzie, żeby siebie jakby ze swoją osobą. Idzie z Ewangelią. To ja się z tym zgadzam.
Tematem drugiego listu do Koryntian był Paweł i jego apostolstwo. To już nie jest tematem listu do Galacjan, jak widzicie. Więc chodzi o to, żebyśmy jak gdyby patrzyli na to, co czytamy właśnie pod odpowiednim kątem, nie? Widzimy Ewangelię i problem z Ewangelią, więc jak gdyby, żebyśmy z tej strony patrzyli na to, co pisze Paweł, bo on ma pewną myśl do przekazania. Oczywiście jest o nim coś napisane, ale nie on już tutaj jak gdyby teraz odgrywa pierwsze skrzypce, nie? Chodzi o to, co on mówi, a nie bardziej kto mówi. Chociaż to też jest, nie jest bez znaczenia, ale jak gdyby chodzi o to, że on przyszedł, żeby zobaczyć, że nie na darmo biegnie. Czyli to, co robi, czy robi dobrze, czy niedobrze. I teraz nastąpiła konfrontacja i zarówno apostołowie, jak i Paweł zgodzili się we wszystkim w tym, co głoszą. że to się zgadza. I to jak gdyby jest sednem tutaj.
Tak, tylko chodzi o to, że nawet te zewnętrzne takie objawy podali mi prawicę na znak wspólnoty, to też dla tych, którzy to wszystko widzieli, musiało mieć swój wydźwięk, musiało mieć swoje znaczenie. Nikt Pawłowi nie pokazał drzwi i nie powiedział, nic nie chcemy mieć z tobą do czynienia, ale po bratersku został przyjęty i został później wyprawiony. Mhm.
A gdy poznali daną mi łaskę, Kefas, Jan i Jakub, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Oni się dogadali. Podzielmy się. Dlatego podali sobie... Jeszcze pytanie, dlaczego podali tą rękę? Na znak wspólnoty, abyśmy poszli ci do tu, a ci do tu. Tak, żeby sobie nie wchodzić...
Widzieli
to, rozumieli to, tak.
Wśród nie obrzezali, więc jakby oni zatwierdzili fakt zastany.
Tak, to po prostu był fakt zastany. Oni tylko jak gdyby widzieli, że głoszą to samo, tak? Nie było potrzeby jak gdyby, że nie wiem, ktoś szedł po kimś i poprawiał coś. Więc tutaj jak gdyby jest kwestia pokazania jednomyślności w głoszeniu Ewangelii, czyli Ewangelia tu jest taka, no, na pierwszym miejscu, tak?
Pawła apostolstwo jest na miejscu drugim, chociaż mamy takie wzmianki, tak jak w pierwszym rozdziale jeszcze, gdzie Paweł wspomina o tym, że 23 werset, słyszeli tylko, że ten, który kiedyś prześladował, teraz głosi wiarę, którą przedtem niszczył. I chwalili Boga z mego powodu. Czyli Ewangelia jest na pierwszym miejscu, choć Paweł takie wzmianki jak gdyby wtrąca, że dla niektórych było to nie do pomyślenia.
Ale też pierwszy werset, który był powołany przez Boga.
Ale to jest na... To
a
jest
nie
na,
przez człowieka.
Na kolejnym miejscu.
Tak, dlatego mówię, my obserwujemy teraz ogólnie i to jest cała jak gdyby no istota, tak, żebyśmy zobaczyli tą główną myśl. Dlaczego, że list się... Musimy zobaczyć tą oś. I teraz pytanie... Co jest tą osią, tak? Co jest tą osią? Więc oczywiście tematów jest dużo i Paweł o sobie mówi, bo też przedstawia się, kim jest. To nie jest bez znaczenia. Natomiast jak gdyby, żeby zobaczyć tą główną myśl, bo to jest tak, że ta główna myśl jest w całym liście. Nie jest tak, że każdy rozdział ma jakąś swoją główną myśl, tak? Odrębną i one się ze sobą nie zbiegają. Zauważyliśmy, że w żadnym liście tego nie ma. Że każdy list ma główny jakiś myśl, i on może poruszać nawet różne rzeczy, jak w liście do Rzymian, czy w liście do Koryntian, że czasami wydaje się, że to jest rozstrzelone i czemu tak. Ale kiedy się zobaczy tą główną myśl, to wtedy wszystko jest na swoim miejscu. Nagle wszystko zaczyna się układać, już one nie są przypadkowe, te rozdziały i te myśli. Dlatego też zależy mi na tym, żeby tutaj dobrze zaobserwować, tak? I no ja jak gdyby widzę tutaj tą główną myśl w Ewangelii. Także jeżeli wy jak gdyby podzielacie to, no to będziemy się trzymać tej Ewangelii, tak? Więc ja mam zapisane, że apostołowie są jednomyślni co do treści i głoszenia prawdziwej Ewangelii. Oni nie kwestionują ani treści, ani potrzeby głoszenia Ewangelii. Oni się tylko, jak gdybyśmy powiedzieli, dzielą pewnymi my tu, wy tu. Ale treść, sens głoszenia prawdziwej Ewangelii i treść, jak gdyby oni są jednomyślni, bo przychodzą ci, którzy chcą coś zrobić i nie mogą. Bo dlaczego? Dlatego, że druga część tego rozdziału również mówi o Ewangelii, zobaczcie. To jest główną myśl dalej Ewangelia. I teraz apostołowie są jednomyślni? Tak. Natomiast o czym mówi druga część? Paweł od razu przechodzi do konkretnej rzeczy. No skoro są jednomyślni, to co dalej się stało? A tu coś się stało. No dogadaliśmy się. Wszystko jest okej. I co się stało? Piotr zrobił coś wbrew prawdzie Ewangelii. Dlatego, że mamy w 5 prawdę Ewangelii i mamy tutaj znowu w 14 prawdę Ewangelii. Lecz zobaczyłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, o której jest mowa w 5 wersecie. Czyli mamy jak gdyby niby dwie myśli, ale one się bardzo ściśle sobą łączą. Piotr nie postąpił zgodnie z prawdą Ewangelii, którą omawiali, jak był w Jerozolimie. Teraz Paweł miał prawo mu zwrócić uwagę. I Paweł zwraca mu uwagę i mówi, jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz po pogańsku, dlaczego zmuszasz pogan żyć po żydowsku? I dalej Paweł robi wywód, tak? Tłumaczy w liście Galacjanom, o co chodzi, dlaczego on tak powiedział do Piotra. I co w tym wywodzie się dzieje? Zobaczcie, o czym Paweł mówi tutaj.
Usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków.
Dokładnie. Czyli prawdziwa Ewangelia, prawda Ewangelii na czym się opiera? Co to jest ta prawda Ewangelii?
Właśnie na wierze w Jezusa Chrystusa.
Dlaczego nie dali obrzezać tych? Bo na wierze się opiera Ewangelia, a nie na uczynkach. To jest ta prawda Ewangelii, to jest ta Ewangelia. To jest to, co oni dogadali. A tu Piotr robi jakąś partyzantkę, jakąś dziwną. Tak? Czyli apostołowie są jednomyślni co do treści głoszenia Ewangelii? A prawdziwa Ewangelia tutaj, jak gdyby, na czym polega? Na usprawiedliwieniu z wiary, a nie z uczynku. I wokół tego się obraca cała historia z Piotrem. Bo też nie Piotr jest tutaj na pierwszym miejscu, a kwestia Ewangelii, bo Piotr coś zrobił. Nie Piotr coś zrobił, a Piotr coś zrobił, co było niezgodne z prawdą Ewangelii. Czyli znowu liczy się to, co się stało w wyniku tego, co Piotr zrobił. Co to jest? I tu mamy znowu, że nie postąpił zgodnie z prawdą Ewangelii. A prawda Ewangelii co mówi? Że usprawiedliwienie jest z wiary, a nie z uczynków. To jest bardzo ogólne stwierdzenie, tak? Ale o to tutaj Pawłowi chodzi. I Galacjanie doskonale rozumieją, w czym jest rzecz. Czyli prawdziwa Ewangelia głosi usprawiedliwienie z wiary, a nie z uczynków, tak jak tutaj Ela powiedziała wcześniej. Apostołowie jednomyślni co do treści głoszenia prawdziwej Ewangelii, a druga część mówi, prawdziwa Ewangelia głosi usprawiedliwienie z wiary, a nie z uczynku. I niby dwie różne historie, a bardzo spójny fragment.
Czy pozornie by się wydawało, że raptem jakiś taki przestrzeń.
Dlatego mówię, jak weźmiemy klucz Ewangelii, jest okej. Okay. Jak weźmiemy Pawła czy Piotra, to nam się sypie. Robią się tam dwa tematy. I jak gdyby ten list jest rozstrzelony. Raz o Pawle, raz o Piotrze, zaraz o Galacjanach, potem jeszcze o kimś. I tak naprawdę nie wiadomo, o czym ten list jest. Ale jeśli Ewangelia jest osią, to wciąż idziemy z Ewangelią. Jak gdyby wszystkie pozostałe rzeczy są satelitarne, one wnoszą do tematu tego bardzo dużo, ale treścią jest Ewangelia. Tak. Możemy iść do trzeciego rozdziału. Teraz popatrzcie, przeczytaj, niech ktoś przeczyta te takie podsumowania pierwszego i drugiego rozdziału, tak ciągiem. Kto ma jak zapisane? Niech ktoś przeczyta. Te cztery wnioski. Kto by chciał przeczytać? Co ma zapisane ktoś? No, kto przeczyta, co ma?
Ewangelia głoszona przez Pawła w kontrze do fałszywej Ewangelii. Mm-hmm. Paweł, sługa Boży, wybrany przez Chrystusa do głoszenia prawdziwej Ewangelii. jednomyślność apostołów co do treści i głoszenia prawdziwej Ewangelii. Prawdziwa Ewangelia to usprawiedliwienie z wiary, a nie z uczynków zakonu.
Popatrzcie, wszędzie się powtarza prawdziwa Ewangelia.
Mhm. Oś nam się robi.
No, robi nam się oś. Jeżeli to jest dobra oś, to trzeci rozdział to potwierdzi, kolejne też. Jeśli źle, no to będziemy modyfikować, nie? Idziemy dalej, trzeci rozdział. Kto będzie czytał?
Ja mogę przeczytać.
Proszę.
O głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Was, przed których oczyma został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których ukrzyżowany. Tego tylko chciałem się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem. Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno. Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi. W tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Bracia, mówię po ludzku, przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię. Przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
No, jak byście podzielili to? Trochę trudniej, co?
No właśnie, bo tu tak jakby...
Jedna całość.
Tak, ale... No właśnie. Popatrzcie. Wszędzie się pojawia Abraham. Mhm. Tak? Wszędzie się pojawia Abraham. I teraz na początku Abraham się w jakim kontekście pojawia? Zobaczcie. Tylko wiara. Tylko wiara. Bo Abraham, zanim uwierzył, to on tam jeszcze niewiele zrobił, tak? Bo list do Rzymian mówi. Jeżeli Abraham ma się czym chlubić, no to
nie przed Bogiem.
Nie przed Bogiem. Bo Bóg go usprawiedliwił z wiary. I teraz mamy Abrahama jako przykład czego? Przykład pewien jest podany. Usprawiedliwienia z czego? Z wiary. W kontraście do tego, co robią Galacjanie, tak? I Paweł przedstawia kontrast do Abrahama. Co mówi dalej? Zobaczcie. Od 11 do 14. I Chrystus zrobił coś. Tak. Żeby wszyscy dostąpili usprawiedliwienia w Jezusie Chrystusie. Wszyscy. Tak?
Przez wiarę.
Przez wiarę. Bo oni muszą wierzyć w Jezusa Chrystusa. Abraham też uwierzył Bogu, tak? No tutaj uwierzyli Bogu i tu uwierzyli Bogu. To studiowaliśmy dziś do Rzymian. Abraham nie musiał wierzyć w Jezusa Chrystusa. On uwierzył Bogu. I my uwierzyliśmy Bogu, który nam powiedział pewną informację o Jezusie Chrystusie. Pamiętacie list do Rzymian zapewne? Jak to tam wszystko sobie dokładnie tłumaczyliśmy. Grzesio pisze. Martyna pisze, może od 14 i od 15. No właśnie. Do 14 albo do 15 i od 15 dalej, tak? No to jest dobry podział. Tak mi się wydaje. Ja mam tak podzielone, no dlatego mówię, że dobry. Ale jak gdyby ważne, żeby zobaczyć, dlaczego jest ten podział. Wiecie, to nie chodzi o to, żeby powiedzieć, ja powiedziałem, Martyna powiedziała i tak już niech będzie. Ja chcę, żebyśmy po prostu przez obserwację tekstu, chcę was trochę ukierunkować, no, nie ukrywam, po to tu siedzę, ale wy sprawdzajcie, bo popatrzcie. Paweł zaczyna od tego. Głupi Galacjanie, daliście się odwieść od tego, co od początku było, bo nawet Abraham został z wiary usprawiedliwiony. Po co on został usprawiedliwiony z wiary? No bo to jest wzór. I po to Jezus się pojawił, żebyście wy nie polegali na uczynkach, ale polegali na wierze, tak jak Abraham, żebyście brali przykład z Abrahama. Czyli ten fragment mówi o czym? O usprawiedliwieniu z czego?
Z wiary.
Jak został Abraham usprawiedliwiony? Jak zostali usprawiedliwieni Koryntianie? Czy ktoś został usprawiedliwiony kiedykolwiek z uczynków? Nikt. Więc o czym mówi ten fragment? Tylko wiara. To z Rzymian wiemy. Zawsze Bóg usprawiedliwiał na podstawie wiary. Od samego początku.
11 werset mówi, przez prawo
nikt nie został. Aby a 14 mówi, aby błogosławieństwo Abrahama przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego ducha. Dlaczego? Bo przez Abrahama, przez tą obietnicę spływa błogosławieństwo nie tylko na Żydów, ale również na pogan, jednakowe. Więc tylko wiara, a nie uczynki prawa, są źródłem usprawiedliwienia. Tylko. Bo nawet jeżeli studiowaliśmy wcześniej list do Rzymian, pamiętacie? Patrzyliśmy, jak Bóg usprawiedliwiał w czasie, kiedy prawo mojżeszowe obowiązywało. Na końcu, ale jednak, patrzył na wiarę tego człowieka, jak on podchodził do prawa. Czy on tylko mechanicznie to wypełniał? Czy on wkładał w to serce, jakbyśmy powiedzieli? Czyli szczery był po prostu. Bóg patrzył na wiarę tego człowieka, z czego wynikają jego uczynki, ale usprawiedliwiał go na końcu. Natomiast inna droga usprawiedliwienia co mówiła? Że w Jezusie Chrystusie kiedy jest usprawiedliwienie?
Na wejściu.
Bóg usprawiedliwia na wejściu. Uwierzysz, jesteś usprawiedliwiony i dopiero żyjesz. Czyli to jest zupełnie inaczej, jak było w prawie mojżeszowym. Tak na wejściu nikt nie zostawał usprawiedliwiony, tylko na końcu. tylko wiara, a nie uczynki prawa są źródłem usprawiedliwienia. Ale teraz popatrzcie właśnie, czy dalej jest o tym samym mowa. Bo Paweł mówi tak o Abrahamie i mówi, że jest ktoś obiecany Abrahamowi. Potomek, tak? Zgadza się? Poczekajcie, bo tutaj rozłączyło. Abrahamowi została dana obietnica o potomku. I teraz ten potomek miał przyjść. Tak? Ale dopóki nie przyszedł, był potrzebny stróż, prawo. Tak. Tylko, że nie to jest główną myślą. Paweł przedstawia pewien myśl, ale główna myśl, zobaczcie, jest na koniec. Co się dzieje? Paweł o tym wspomniał w pierwszej części, ale wspomina teraz szczególnie w drugiej, na Abrahama. Mówi tak, Abraham miał obietnicę, że w nim będą, w tym jego potomku będą błogosławione kto? Co Paweł pisze w 14? I Paweł to tłumaczy dlaczego. Paweł teraz zaczyna mówić o potomstwie Abrahama. Nie o samym usprawiedliwieniu wiary, ale w kontekście potomstwa Abrahama. Co zrobić, żeby stać się potomkiem Abrahama? Jak? Ponieważ w Galacji byli zarówno Żydzi, jak i poganie. Byli jedni i drudzy. Pamiętacie, Paweł, gdzie wszędzie gdzie nie wchodził, to najpierw szedł do synagogi, jak była. Piotr, jak pisze do świętych rozprzestrzonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Bitynii. Galacja też jest. Jak pisze drugi list, to mówi do was, Paweł też pisał. Tylko niektórzy tego nie rozumieją. Więc jak gdyby to nie było tak, że Piotr w ogóle pisał do innych, Paweł kompletnie do innych, to nie o to chodzi. Piotr głównie się zajął obrzezanymi, a Paweł przede wszystkim nieobrzezanymi. Ale jak nawet dzieje pokazują, to Paweł zawsze szedł najpierw do synagogi, dlatego że tam również byli nieobrzezani. Słuchali tego. A byli również ci, którzy nie byli Żydami cielesnymi, ale byli tymi, którzy przeszli na żydostwo. Tak? Więc Paweł szedł tam najpierw, a potem, kiedy oni odrzucali, mówi, to ja idę do pogan. Za każdym razem to robił.
No, tylko nawet nie dało się oddzielić, tak jak w Rzymie, żeśmy studiowali, razem byli.
Zawsze wszyscy.
No. I ci, więc to zero-jedynkowo nie dało się tego.
Tak. Tak samo Piotr. Nie tylko do Żydów poszedł, przecież kto poszedł do Korneliusza? No tak. Piotr, nie Paweł, tak? Piotrowi został dany klucz, żeby ogłosił Ewangelię poganom, tak? No. Widzicie, to nie o to chodzi, jak gdyby, tylko że oni się podzielili, że jak Paweł powiedział, Bóg nie powołał do głoszenia pogan, bo powołał, to mówi, dobra, rób to, a my zajmiemy się tu, nie będziemy ci wchodzić w paradę. To kwestia po prostu domówienia była.
Ci, co próbują zdyskredytować Boga i Biblię, to wyłapują takie właśnie rzeczy i mówią, no tu do pogan, a tu Żydzi, tu coś, bo oni szukają jakby, czego by to złapać, żeby podważyć, bo nie rozumieją po prostu istoty sprawy. Nie chcą zrozumieć.
I tu, teraz właśnie, kiedy mamy rozdział trzeci, tylko wiara, a nie uczynki prawa jest źródłem usprawiedliwienia, to Paweł teraz, zobaczcie, mówi co? Zanim przyszła wiara, 23 werset, byliśmy poddani pod straż prawa. To kto był poddany pod straż prawa? No, Żydzi.
Żydzi.
Lecz gdy przyszła wiara, 25, już nie jesteśmy pod pedagogiem, my Żydzi. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę Jezusa Chrystusa. Wy, czyli co? Wszyscy, którzy zostaliście zanurzeni w Chrystusie i odzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka. Już mówi do wszystkich. I dalej co mówi? Ale jest, a jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama. Dlaczego? Bo z obietnic danych Abrahamowi wynikają błogosławieństwa. Nie jesteś potomstwem Abrahama, nie dziedziczysz błogosławieństw. A Paweł mówi, a w tym potomku wszyscy dziedziczą, którzy są potomstwem Abrahama, ale według wiary.
Tak.
Pamiętacie, list do Rzymian dokładnie to samo mówił. Dlaczego? Bo Paweł tam też pisał do Żydów i pogan.
Tak.
To była specyficzna sytuacja. Tam był podobny, jak gdyby, nie w tym kontekście, ale podobna była sytuacja, kiedy musieli zobaczyć, że są braćmi, że nie można się kłócić. Tutaj trzeba było zobaczyć co innego, ale też w kontekście Żydów i pogan. Paweł tłumaczy, że w Chrystusie wszyscy są na równych prawach, tak samo usprawiedliwieni, te same błogosławieństwa na nich spływają. Wieczność z Bogiem. Rozumiecie? Więc tam mówi w pierwszej części o tym, że tylko wiara, a tu mówi, że właśnie usprawiedliwienie te z wiary, co daje? Co cię czyni potomkiem Abrahama? Obrzezanie? Co? Według Pawła Ewangelii potomkiem Abrahama czyni wiara w Jezusa Chrystusa. Wiara w Bogu, zaufanie Bogu, a nie uczynki prawa, bo one już nie mają mocy, one były tylko pedagogiem do. I dlatego ja dzielę to na dwie części, bo niby o tym samym, ale w innym kontekście. Najpierw Abraham jako przykład, a potem cały wywód, żeby pokazać, że błogosławieństwa Abrahama, które były wcześniej, tak, one jak gdyby są priorytetem, bo to, co było później, nie unieważnia tego, co Bóg wcześniej obiecał. I potomstwem są wszyscy. Czy dostrzegacie to?
Tak.
Czyli Paweł najpierw mówi, że tylko wiara, a nie uczynki prawa jest źródłem usprawiedliwienia. Zobaczcie. Tylko. Szczególnie to widać w wersetach 10 do 14. Szczególnie to widać, tak? I krytyka na początku jest, ale odnośnie tego, że oni się pogubili po prostu. Zapomnieli o tym najwyraźniej, tak? Ktoś ich zbałamucił. Czyli tylko wiara, a nie uczynki prawa jest źródłem usprawiedliwienia. Nic więcej. I zawsze tak było, bo co? Przykład jest Abraham, jest przykładem, który był jeszcze zanim prawo zostało ustanowione, zanim Bóg przymierze na Synaju zawarł, to Abraham został usprawiedliwiony z wiary. Więc wypatrzcie na to, co było już wcześniej, nie patrzcie na to, co było później. Ale drugi fragment, ta druga część wywodu, Paweł zaczyna wywód o Abrahamie, żeby pokazać, że potomstwem Abrahama już są nie tylko Żydzi, ale każdy, kto ma wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest ta prawda Ewangelii, którą Piotr naruszył, która była próba naruszenia w tym, musicie Żydami się stać, musicie przejść na żydostwo, musicie się obrzezać, musicie przejść na żydostwo, żeby być zbawieni. Jezus tak, ale również Paweł mówi, nie, to nie jest prawda Ewangelii. To nie jest prawda Ewangelii. Prawda Ewangelii jest taka, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, staje się potomkiem Abrahama i dziedziczy wszystkie obietnice. Czyli usprawiedliwienie z wiary czyni potomkiem Abrahama w Jezusie Chrystusie, bo tu jak gdyby nie trzeba robić dokładnej analizy tekstu, żeby to zobaczyć w tekście. I Paweł mówi, wszyscy są jednomyślni w tym, a jeśli nawet nie, to potrzebują napomnienia. Nieważne, kto to będzie. Czyli tylko wiara, a nie uczynki prawa jest źródłem usprawiedliwienia? Bo popatrzcie, mamy tam Ewangelię, tu usprawiedliwienie z wiary, ale to są synonimy. Paweł używa innych słów, żeby powiedzieć, co to jest ta prawda Ewangelii. Czyli usprawiedliwienie z wiary, bo mamy tak, prawdziwa Ewangelia głosi usprawiedliwienie z wiary, a nie z uczynków w drugim rozdziale. To jest treść prawdziwej Ewangelii, tak? A tu mamy tylko wiara, a nie uczynki prawa jest źródłem sprawienia. Dalej Ewangelia jest na piedestale, tylko innymi słowami nazwana. Bo to jest treść. Tu poruszamy treść tej Ewangelii. Ona dalej jest. I usprawiedliwienie z wiary czyni potomkiem Abrahama. Czyli znowu, prawdziwa Ewangelia czyni, wiara w prawdziwą Ewangelię czyni potomkiem Abrahama. A co jest treścią prawdziwej Ewangelii? Ano uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Czyli wciąż mamy oś prawdziwa Ewangelia, prawda Ewangelii. Tylko raz mamy ją nazwaną ogólnie, tak? Że ona jest, potem mamy jej treść. Ale to wciąż jest ta Ewangelia. No bo usprawiedliwienie z wiary to jest treść Ewangelii. To jest prawda Ewangelii, która została, próba była podważenia jej. I Piotr przez swoje zachowanie podważył tą prawdę Ewangelii. Bo co? Jadł z poganami, a potem się odłączył i zaczął jeść tylko z Żydami.
Tak?
I Barnaba się w to wciągnął. Paweł mówi, to nie jest tak. To nie jest tak. To przeczy temu, że jeśli należycie do Chrystusa, jesteście potomkami Abrahama zgodnie z obietnicą. Nie ma Żyda ani Greka. To podważa tą prawdę w takim układzie. To jest Żyd i jest Grek.
To jest rozgraniczenie. Nie?
Obawiając się tych, którzy są z obrzezania. Jacy oni byli groźni. No. Nawet Piotr się obawia.
Tak. Właśnie. Ciekawe, nie? Więc jak gdyby ten rozdział niby jest jeden, ale porusza kwestię usprawiedliwienia z wiary, czyli treść Ewangelii, o której jest mowa w całym liście, z dwóch z punktów. Najpierw pokazuje, że tylko jest źródłem usprawiedliwienia, a drugie, że usprawiedliwienie z wiary czyni potomkiem Abrahama w Jezusie Chrystusie. Czyli popatrzcie, jeżeli przeczytacie drugi rozdział, to co mamy napisane w drugim rozdziale, to jest to samo, tylko z innej strony. Prawdziwa Ewangelia głosi usprawiedliwienie z wiary, a nie uczynków. A tu tylko wiara, a nie uczynki prawa są źródłem usprawiedliwienia. To jest to samo, tylko z innej strony. Czyli wciąż jest Ewangelia osią. Bo ona czyni potomstwem, ona cię usprawiedliwia, a jej treścią tej Ewangelii jest usprawiedliwienie z wiary. Czyli jej treść wpływa na życie. Robi coś, ma moc. Czy jak gdyby do tej pory zgadza wam się to?
Ma to sens.
Tak.
Okej. Czy wy jak w tygodniu czytaliście, to próbowaliście sobie zaznaczać jak gdyby te takie akapity, czy tam tak czytaliście, żeby po prostu wyłowić pewne rzeczy? Bo jak gdyby, jeżeli w tygodniu to zrobicie, łatwiej wam będzie, jak się spotkamy. Bo to może być tak, że... Bo to tak jest, jak to się mówi. Czytać, czytać i jeszcze raz czytać. Nie? Bo wtedy jest łatwiej. Wtedy jest po prostu łatwiej. Bo tak, czasami człowiek na szybko próbuje ogarnąć, a to się może nie dać. Bo mamy za mało czasu. Dlatego ja was zachęcam, bo wtedy łatwiej wam będzie ogarnąć, jak gdyby albo mi zaprzeczyć,
jak się wie, o co chodzi,
albo mnie poprzeć. Rozumiecie?
Tak, tak.
Bo jeżeli ty czytasz i coś widzisz, to łatwiej mi będzie, bardziej jeżeli mi nawet zaprzeczycie, to będzie to merytoryczne, bo podacie argumenty. A jeżeli się ze mną zgodzicie, to będzie to bardziej logiczne, sensowne. No po prostu będziecie wiedzieli, dlaczego się ze mną zgadzacie. Ale jeśli wy nie zrobicie nic w tygodniu z tym listem, to będziecie siedzieć i na bieżąco próbować jak gdyby łapać wątki. A potem jest materiał do przemyślenia, ale przychodzi następna lekcja, a wy znowu nie mieliście czasu. A to jest trudny list. I ja bardzo was zachęcam, żebyście po prostu znaleźli w tygodniu czas, żeby po prostu spróbować ogarnąć to, przynajmniej zaznaczyć sobie rzeczy, które was uderzają. Przeczytanie listu, posprawdziłem, ile zajmuje przeczytanie listu. Na spokojnie. Pół godziny. Nawet z notatkami. Jeżeli pół godziny dziennie poświęcicie w tygodniu, przynajmniej przez 4 dni, to dużo łatwiej wam będzie ogarnąć temat. Wiem po sobie. Także do tego was zachęcam, bo będzie wtedy łatwiej jak gdyby to ogarnąć. To dawajcie, czytamy 4 rozdział.
Mhm. Mówię więc, póki dziedzic jest dzieckiem, niczym nie różni się od sługi, chociaż jest panem wszystkiego, lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Wprawdzie dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami.
Ale teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć? Zachowujecie dni i miesiące, pory i lata. Boję się o was, czy przypadkiem na próżno nie trudziłem się nad wami. Bracia, proszę was, bądźcie tacy jak ja, gdyż i ja jestem taki jak wy. Niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię słabości ciała. A mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzież więc się podziało to wasze błogosławieństwo? Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Czy mówiąc wam prawdę, stałem się waszym nieprzyjacielem? Gorliwie o was zabiegają niedobrze, lecz chcą was odłączyć, abyście o nich zabiegali. A zawsze jest dobrze zabiegać gorliwie o to, co dobre, a nie tylko wtedy, gdy jestem obecny wśród was. Moje dzieci, które znowu w bólach rodzą, aż Chrystus w was się ukształtuje. Chciałbym teraz być wśród was i zmienić swój głos, ponieważ jestem zaniepokojony o was. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co mówi prawo? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej według obietnicy. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ono dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Napisane jest bowiem, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij i zawołaj, która nie znasz bólów porodowych, bo ta opuszczona ma więcej dzieci niż ta, która ma męża. My więc, bracia, jak Izaak, jesteśmy dziećmi obietnicy. Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się i teraz. Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem syn niewolnicy dziedziczył z synem wolnej. Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
No, jak byście podzielili? Do 21 i od 22, tak? Grzesio tak by podzielił. Kto jeszcze ma jakiś pomysł? To znaczy do 20, tak? Do 20, a potem od 21. 19, tak? Do tego miejsca, tak? Byście podzielili. No i jak byście pierwszą część nazwali? Jakbyście, o czym jest ta pierwsza część? O czym pierwszy fragment, zobaczcie, mówi? Do 7 wersetu na przykład. Dokładnie. Co się wykonało w Chrystusie? A co się wykonało w Chrystusie? Tak najkrócej, jak gdyby.
Przez chwilę staliśmy się.
Grzesio pisze, usynowienie poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. No to już wcześniej było usynowienie, tak? Ale teraz coś...
Kupił tych, którzy byli pod prawem, aby dostąpili usynowienia.
Kto zrobił to?
Jezus.
Czyli co on takiego zrobił? Co on zrobił? Co Jezus zrobił tutaj?
Został posłany, został zrodzony z kobiety i to zrodzone pod
prawem.
Prawem, tak? W takiej kolejności.
Ale czym było prawo? Czym było prawo w tym tutaj kontekście? Pilnowało. Niewola. Bo syn nie różnił się niczym od niewolnika, chociaż był panem wszystkiego. Czyli był w niewoli, czy był wolny?
Był. Był wolny, ale był pod opieką.
No.
No nie różnił się, ale...
Sługą był. Czyli nie mógł robić, co chciał. Nie był. Był, ale nie był. Tak? Był, ale nie był. Czyli był potrzebny moment. Chrystus przyszedł i co zrobił?
Wykupił tych, którzy byli pod prawem.
Tak? Aby?
Nastąpili usunowienie.
Czyli synami nie byli? Byli. To powiemy sobie, ale chodzi o tą wolność. Że ty jesteś już nie tylko teoretycznie, ale w praktyce zaczynasz być, jak gdybyśmy samodecydujący, tak? Ten syn jest, tak? Ale Jezus Chrystus coś zrobił. Wyrwał, wyzwolił spod panowania czegoś do dziedzictwa. Czyli teraz tak, ty jesteś dziedzicem i ty masz prawo korzystać z tego dziedzictwa, bo do tej pory nie mogłeś. To tak jak małe dzieci, to już tak przykład wam teraz powiem, żeby jak gdyby ktoś spadek odziedziczył, miliard tam dolarów, tak? Ale ma 7 lat. Co on może zrobić? Nic. Są ustanowieni specjalne, fundusze, specjalni doradcy, którzy mają pilnować tego biznesu, aż ten dzieciak będzie miał te 18 lat. I kiedy on pełnoletność ma i on jest panem wszystkiego, ten miliard jest jego. Ale on nic nie może z nim zrobić. Tyle, ile mu wydzielą, tyle on ma. Ale przychodzi moment, kiedy on staje się pełnoprawnym właścicielem tego już, on może tych pytać doradców, ale nie musi. I o tym Paweł tutaj pisze. Czyli Jezus Chrystus co zrobił? W tym sensie, że wyzwolił, tak jest napisane, wyzwolił spod panowania prawa do dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, czyli w sobie. Do tego dziedzictwa, które było obiecane Abrahamowi. Nie wdając się w szczegóły, co to znaczy wyzwolił spod niewoli prawa, czym to jest niewola, na razie tego nie robimy, ale tu jest to napisane, że Jezus nas wyzwolił.
Też słowa różne są użyte, nie? Bo wyzwolił, wykupił.
Wykupił, wyzwolił.
Sprawdzać, żeby...
Tak, ale to później. Ale on po prostu do wolności. Zaczynasz być pełnoprawnym, jak gdyby... dzieckiem Bożym, tak. Pełnoprawnym dzieckiem Bożym. Do wolności dzieci Bożych. Dziedzicem Bożym przez Chrystusa. To jest ważne. Dlatego ja mam zanotowane, że Jezus Chrystus wyzwala spod panowania prawa mojżeszowego do dziedzictwa w Nim, czyli w Jezusie Chrystusie. Nie jakiegoś tam, a w Nim. Bo to dziedzictwo jest tylko w Nim. Pamiętacie list do Efezjan? W Nim wszystko mamy. Bez Niego nie mamy nic. Czyli w Nim jest wszystko, w Nim. Należysz do Króla, do Jego grupy, to masz wszystko, bo Król ma wszystko. Jeżeli nie należysz do Króla, nie masz nic. Bo dziedzictwo nie jest w Tobie, a w Nim. I teraz, czy zaznaczycie tutaj do 7, czy tak do 20, to jak gdyby jest bez znaczenia, bo Paweł dalej opisuje, że co robicie w takim razie, tak? Ale można to również, ja mam podzielone do 7 i potem od 8 do 31. Dlaczego? Bo Paweł pisze wprawdzie wcześniej, co robicie, zachowujecie dni, miesiące, to Paweł moim zdaniem pisze to w kontekście tego, co zaczyna pisać w 20 rozdziale, w 20 wersecie. Chciałbym was zapytać w takim razie, skoro wy się poddajecie. I dla mnie to ma jak gdyby tutaj kontekst do następnej części, a nie do pierwszej. Więc ja podzieliłem od 1 do 7, a potem od 8 do 31. Bo uważam, że ten fragment, w którym Paweł ich krytykuje, bardziej ma związek z tym, co potem tłumaczy na podstawie Hagar i Sary. On mówi, poddajecie się pod to, pod... No to w takim razie ci, którzy chcecie, bo tutaj jest kluczowy werset, mówi tak. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co ono mówi? A wcześniej mówi, no, że poddajecie się. Dni, miesiące, to wszystko ma związek z prawem. To nie jest czczenie świąt pogańskich. Tam Kupidyna, nie, to chodzi o święta żydowskie. Poddawanie się pod po prostu te zwyczaje żydowskie. Więc ja mam tak, że pierwsza to jest Jezus Chrystus wyzwala spod panowania prawa mojżeszowego do dziedzictwa w Jezusie Chrystusie. I teraz zobaczcie, co jest w drugiej części. O czym Paweł tutaj przede wszystkim pisze? O poddawaniu się pod coś, co potem opisuje w jakiś sposób. Paweł mówi, wy się poddajecie pod coś, co ja wam teraz przedstawię. I mówi tak, powiedzcie mi, co mówi prawo. I przedstawia co? Przymierza przedstawia. Jakie?
Jedno to jest...
Z góry Synaj. A drugie?
Nowe
przymierze. Jedno przymierze, no to prościej się nie da. Paweł mówi, jest przymierze z Synaju, w ramach którego zostało nadane prawo mojżeszowe i wiemy, że to prawo jest przyklejone do przymierza z Synaju, bo jak gdyby na nim się opiera, tak? I drugie przymierze, nowe. I teraz Paweł mówi, konsekwencje poddania się pod przymierze z Synaju, jakie przynosi efekty? Co się dzieje? Niewola. A nowe przymierze do czego rodzi? Do wolności. W kim? Czyli tak, przymierze z Synaju rodzi w niewolę. Nowe przymierze rodzi do w Jezusie Chrystusie. Więc Jezus Chrystus wyzwala spod panowania prawa mojżeszowego, bo niektórzy pod nim byli. A tylko że ci, którzy próbują znowu wracać, Paweł mówi, no wy wracacie, to teraz zrozumcie, że przymierze z Synaju rodzi w niewolę. Wy się z powrotem pod niewolę poddajecie. Natomiast nowe przymierze rodzi do wolności w Jezusie Chrystusie, ale ono nie opiera się na uczynkach prawa mojżeszowego. Bo to prawo jest przypisane do przymierza z Synaju. Czy jak gdyby widzicie to w tekście, czy wam to pasuje, czy no... Bo
tak,
jeżeli...
No później puentuje, że nie jesteśmy dziećmi niewolnicy.
Ale wolnej. No jeżeli jesteś dzieckiem wolnej, to nie rób z siebie niewolnika. No bo Chrystus was wykupił, żebyście byli dzieckiem wolnej. A wy zrozumcie, że prawo było tylko przewodnikiem do Chrystusa. Więc Paweł tu tłumaczy, że Jezus Chrystus wyzwala, tak, spod panowania tego nadzorcy do wolności, do dziedzictwa w Jezusie Chrystusie. Bo ono jest tylko w nim. Bo w tym potomku, jak wcześniej pisał, tak? A drugie mówi, że przymierze, no ci, którzy chcą się poddać w niewolę, to muszą zrozumieć jedną rzecz. Jesteś wolny, a poddajesz się z powrotem w niewolę. Zrozum, że przymierze z Synaju rodzi w niewolę, a nowe przymierze rodzi do wolności w Jezusie Chrystusie. I musisz to zrozumieć. Skoro Chrystus cię wyzwolił, to nie wracaj znowu w niewolę. Nie poddawaj się znowu w niewolę, bo jesteś dzieckiem wolnej. Dlatego ja mówię, podzieliłem od 1 do 7 i od 8 do 31. Taki mam podział. I znowu mamy, zobaczcie, Ewangelię. Dlatego, że mówimy dziedzictwo w Jezusie Chrystusie, to jest jak gdyby treść Ewangelii. Dziedzictwo w Jezusie Chrystusie jest do życia wiecznego. Zarządcy, tak Janku, zarządcy, no właśnie, zarządcy, dobrze. Grzesio pisze, zakon nie wolną, wolność w Chrystusie. Grzesio tak pisze, zakon nie wolną, wolność w Chrystusie. Chciałem napisać nieusprawiedliwieni sprawa. Dobrze, Jan Gutkowski, to ostrzeżenie, nie informacja. Nie będzie syn niewolnicy dziedziczył z synem wolnej. To ostrzeżenie, tak. Nie będzie dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Syn niewolnicy nie dziedziczy z synem wolnej. Albo jedno, albo drugie. Dlatego mówię, no przymierze z Synaju rodzi w niewolę. Nowe przymierze rodzi do wolności w Jezusie Chrystusie. Musisz się opowiedzieć po której stronie. To jest nie do połączenia. Usprawiedliwienie sprawa, aż Pan Jezus nie przyjdzie, Hania pisze. Pan Jezus już przyszedł, tak. Usynowienie poprzez...
Przepraszam, ale błąd zrobiłam. Chciałam napisać, że nie byli usprawiedliwieni sprawa i dopiero
jasne.
Jak przyszedł Jezus, przyniósł usprawiedliwienie.
Jasne. Natomiast myślę, żebyśmy jak tworzymy tytuły, to jeżeli widzimy tutaj, że jest o Ewangelii, a jest o Ewangelii cały czas, bo wyzwolenie to jest skutek Ewangelii. To jest po prostu, to się zawiera w tej prawdzie Ewangelii, że Jezus wyzwala, bo cały czas mamy w kontrze co? Uczynki prawa. Więc Jezus wyzwala spod czegoś, tak, do czegoś. Więc mamy treść Ewangelii, co robi Jezus. Dalej mamy przymierze z Synaju rodzi w niewolę. Nowe przymierze rodzi do wolności w Jezusie Chrystusie. Dalej mamy prawdziwą Ewangelię i to, kto coś próbuje pomieszać. Tak? Czyli Paweł przedstawia prawdę Ewangelii w tym momencie, że nowe przymierze rodzi do wolności w Jezusie Chrystusie. Więc ciągle osią jest Ewangelia. Z różnych stron, ale wciąż Ewangelia.
Nie gubimy jej.
Nie gubimy jej, tylko że ona jest nazwana w różny sposób. To są tak zwane różne określenia tego samego, bo Ewangelia to nie jest jedno zdanie. To jest zestaw różnych prawd i Paweł je przedstawia, tylko jak gdyby z różnych stron, ale wciąż Ewangelia, prawda Ewangelii. Więc teraz jeżeli zbawienie jest, wyzwala spod prawa mojżeszowego Jezus Chrystus, no to co dają robić ci na przykład, którzy kazali tam obrzezać kogoś. A Paweł mówi, myśmy nie ulegli, żeby co nie była szkody nie poniosła prawda Ewangelii. Piotr przyszedł i coś zrobił i podważył to, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary, że Jezus Chrystus wyzwala spod tego, do czego ty próbujesz wracać albo próbujesz kultywować to w jakiś niewłaściwy sposób. Jako coś, czego nie powinieneś robić. I zarówno mówi to do jednych i do drugich. On skarcił Piotra, a nie jakiegoś Greka. Żyda skarcił za coś, co robił niewłaściwie. Pisze to zarówno do Żydów, jak i do pogan, bo jeżeli pisze, że byliśmy pod przewodnikiem, to nie poganie byli pod przewodnikiem prawem mojżeszowym, tylko Żydzi. My byliśmy, Paweł mówi. Ja i wy. Tu już na tym etapie widać, że jest mowa i do pogan, i do Żydów, że tam byli Żydzi i poganie. Natomiast jak będziemy jeszcze analizować adresatów i autora, to jeszcze szczegółowiej to będzie widać. Więc dalej mamy Ewangelię, tak?
Tak.
O Jezusie Chrystusie i dziedzictwo, bo to jest jak gdyby skutek Ewangelii, tak? To jest część, element, jak gdyby całej Ewangelii. Dziedzictwo w Jezusie. Wolność, tak? Dzieci Bożych. Błogosławieństwa, które było obiecane już na początku, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi, tak? Stajecie się dziećmi Abrahama zgodnie z obietnicą dziedzicami. To jest Ewangelia. Bo usprawiedliwienie przynosi skutek. Więc teraz 5 rozdział czytamy. Nie za dużo wam jeszcze? Zrobimy jeszcze, przeczytamy przynajmniej ten jeden rozdział, zobaczmy. Ten 5.
Mogę przeczytać.
Proszę.
Trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic wam się nie przyda. Oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. My bowiem przez Ducha oczekujemy nadziei sprawiedliwości z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Namawianie to pochodzi od tego, który... Namawianie to nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę zakwasu całe ciasto zakwasza. Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był. A ja, bracia, jeśli nadal obrzezanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża. Bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności nie poważajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Mówię więc, postępujcie w duchu, a nie spełnijcie pożądania ciała. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy w duchu też postępujmy. Nie bądźmy żonni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
Jeszcze tutaj wrócę, Janek, do tego wersetu 30. To jest informacja, która zniesie ze sobą ostrzeżenie. Natomiast jest to informacja, bo Paweł mówi, co jednak mówi Pismo. A ono mówi to, to i to. To jest informacja pochodząca z Pisma, która jest argumentem, który ma, no, ostrzec, tak? Ale jest to argument, to jest stwierdzenie pewne, które daje do myślenia dla tych, którzy po prostu tego słuchają. No bo w kontekście wersetów 14-15 jak najbardziej jest to ostrzeżenie dla nich, żeby się zastanowili. Natomiast to jest stwierdzenie. Co mówi Pismo? Pismo mówi to i to. Tak. Ale jest to informacja, bo mówi, co mówi Pismo. Więc jak gdyby kwestia nazewnictwa, ale żebyśmy byli już tacy uściślili, to tak bym to widział. Więc teraz mamy 5 rozdział. I teraz, no, zastanawiamy się, o czym on mówi. Jak byście go podzielili?
Do 12.
Do 12, tak?
O cielesnych znakach, jak obrzezanie.
O czym mówi ten fragment w takim razie? O jakich rzeczach mówi przede wszystkim? Jakie to są słowa, które się ciągle powtarzają? Kilka razy. Znaczy, nie ciągle, kilka razy. Wiara jest? Usprawiedliwienie jest? Prawo jest?
Jest.
Co ten fragment, zobaczcie, mówi?
Neguje usprawiedliwienie prawa.
Są wolni?
Są.
Są wolni. Żyją w wolności.
Mają w niej trwać.
Tak. A co robią?
Chcą poddać się w niewolę. To jeszcze.
Chcą poddać się w niewolę, tak? Czyli Paweł zachęca do czego?
do trwania w tej wolności.
Życie w wolności czym jest życiem? Jakim jest życiem w kontekście Ewangelii? Życie w wolności Jezusa Chrystusa. Nie uszczególniamy. Mhm. Czym jest? Na czym polega życie zgodnie z Ewangelią?
Życie według ducha.
Tak, tak. Też, właśnie. Tylko, że tutaj z pierwszej części jak gdyby jeszcze zobaczmy to. Tak, bo to już z drugiej. A ja bym chciał, żeby jeszcze z tej pierwszej. Bo ta druga już bardziej uszczegóławia. Mówię o tym samym, ale w innym troszeczkę charakterze. Tutaj zobaczcie. Żyją w wolności?
Mają żyć w wierze.
Mają tak żyć. Czyli życie w wolności Chrystusowej jest życiem zgodnym z Ewangelią?
Tak.
No bo Chrystus daje wolność. Wolność w Chrystusie jest sednem Ewangelii. Usprawiedliwienie z grzechów daje wolność w Chrystusie, tak? Ewangelia to jest usprawiedliwienie z grzechów, wyrwanie z niewoli do wolności dzieci Bożych i teraz Ewangelią jest, co jeszcze Paweł mówi? Nie tylko to, ale żyjcie w tej wolności, wytrwajcie w tej wolności. Czyli wy jej zakosztowaliście i trwajcie w wolności, czyli życie w wolności to jest życie zgodne z Ewangelią. Ale w kontraście do tego, co jest?
Niewola.
Niewola, poddawanie się pod jarzmo prawa mojżeszowego. Czyli Paweł mówi tak, życie w wolności Chrystusowej, zgodnej z Ewangelią, tak, tej Ewangelii, i nie poddawanie się pod niewolę prawa. Czyli ty masz trwać w prawdzie Ewangelii, czyli w życiu w wolności Chrystusowej i nie poddawać się pod prawo mojżeszowe, w niewolę prawa mojżeszowego. Mhm. Czyli dalej mamy oś, że ty musisz się skupić na czymś, na Ewangelii musisz się skupić. Czyli znowu Ewangelia jest jak gdyby głównym takim myślą i w jej kontrze, tak jak w pierwszym rozdziale, zataczamy koło, pojawia się inna Ewangelia, ale już teraz widać jaka. No. Bo Paweł bardzo ogólnie na początku powiedział, a teraz już coraz bardziej uszczegóławia, pokazując różnicę między prawdziwą Ewangelią i fałszywą Ewangelią. My dalej widzimy to ogólnie. Ale już coraz bardziej, jak gdyby to się tak
uszczegóławia.
Czyli życie w wolności Chrystusowej, tej Ewangelii właśnie, i nie poddawanie się pod jarzmo niewoli prawa. Czyli nie można robić tego i tego jednocześnie. Albo żyjesz w wolności, albo żyjesz w niewoli. Musisz się zdecydować.
Zdecyduj się.
Tak. Bo jeżeli chcesz coś tutaj...
Czy chcesz z Chrystusem, czy chcesz
tak,
bez Chrystusa?
Nie możesz tego łączyć, bo jednocześnie poddajesz się w niewolę. Nie możesz być jednocześnie wolnym i niewolnikiem.
To jest już sprawa zero-jedynkowa.
Tak, to jest sprawa zero-jedynkowa. Tylko ważne, widzicie, ważne, żeby to zrozumieć. Dlatego my będziemy studiować ten list bardzo dokładnie, żeby zobaczyć, o co Pawłowi chodzi. Tak? O co Pawłowi chodzi? W jakim... Dlaczego Paweł tak pisze? Dużo wiemy o prawie mojżeszowym, jaką ona ma rolę, czym ono jest, tak? Dużo o tym wiemy, także to nam pomoże, jak gdyby tutaj uporządkować pewne rzeczy. A zobaczcie właśnie od tego 13, czy tam 14, jak ktoś podzielił, tak? Od 13, tak? Było od 13, dobrze, od 13. Co tutaj mówi ten fragment? O czym mówić od 14 fragment? Niby o tym samym, ale o czym mówi? Co jest tutaj na gdyby na tapecie?
Postępowanie według ducha i według ciała.
Tak, według ducha i według ciała, tak? Czyli Paweł mówi tak, żyjcie w wolności Chrystusowej, tak? A tu co mówi? Precyzuje tę kwestię.
Znaczy?
Czyli on precyzyjnie teraz mówi, co to znaczy żyć według Ewangelii. Ale wciąż Ewangelia jest na pierwszym miejscu. Czyli życie według Ewangelii to jest życie według ducha, a nie według ciała. Bo mamy duchem sprawy ciała umarte. To z innego fragmentu, tak? Ale coś musimy robić.
25. Jeśli żyjemy w duchu, w duchu postępujemy.
Tak, jeżeli... Tak. Tak, no jak mamy żyć? W duchu czy w ciele? Komu mamy słyszeć? Duchowi? Czy ciału? Duchem mamy sprawy ciała umartwiać. Nasz duch pragnie zawsze być posłuszny Panu. A ciało?
Odwrotnie.
Proste. A tym bardziej, jeśli Paweł mówi, otrzymaliście Ducha Świętego. Tak? Wasz duch jest posłuszny Bogu.
I w jaki sposób otrzymaliście?
Tak, tak. I teraz pytanie, czy będziecie wydawać owoce ducha, czy owoce ciała? Jeżeli żyjecie według ducha, to będziecie wydawać owoce tego ducha. Jeżeli żyjecie według ciała, będziecie wydawać owoce tego ciała. Więc charakterystyka życia w Chrystusie, tak, tej Ewangelii, to jest życie według ducha, a nie według grzesznego ciała. Zgadza się? Tak? Potwierdzacie to?
Tak.
Czyli Paweł pokazuje charakterystykę życia według ducha w Chrystusie i według ciała grzesznego, tak? Czyli można zobaczyć, co to znaczy życie według Ewangelii. To jest życie według ducha w Chrystusie Jezusie. To samo mówili z do Rzymian. Tak? Będziemy sobie to studiować, powtórzymy sobie, przypomnimy. Jeżeli duchem sprawy ciało martwiacie, żyć będziecie.
Już się przypomina wiele rzeczy.
Tak, bardzo dużo rzeczy się przypomni z listu do Rzymian, bardzo dużo rzeczy będzie się tutaj przewijać. Tak samo jak rozdział czwarty tutaj, rozdział trzeci. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. To jest cały wywód z siódmego rozdziału listu do Rzymian. Można sobie przypomnieć w międzyczasie. Siódmy rozdział się kłania listu do Rzymian. Cały wywód tam mieliście. Pamiętacie? Chyba ze trzy spotkania mieliśmy, to wałkowaliśmy, żeby to dobrze zrozumieć. Te prawo, ten mąż umarły.
Tak.
Dokładnie to. Dokładnie o tym Paweł tu mówi. Czyli charakterystyka życia według ducha w Chrystusie Jezusie i według grzesznego ciała. To jest bardzo ciekawe, bo w kontekście prawa mojżeszowego jest, ale jak, to później. Ja mam zanotowane, ale nie będę teraz mówił, bo to jest interpretacja i nie będę wam... Absolutnie życie według ciała to nie jest życie według prawa mojżeszowego, żeby była jasność. To nie o to chodzi. Także, żeby był dobrze zrozumiany. Nie o to chodzi. Życie według ducha nie stoi w kontrze z życiem według prawa mojżeszowego, że to jest według ciała. Nie, absolutnie. Absolutnie nie. Bo tu są takie uczynki podane, które nie wchodzą w grę przy prawie mojżeszowym. Także to nie o to chodzi. Tylko, ugryzę się w język.
To jest, mi się wydaje, jakby ciąg dalszy do 13 wersetu. Zostaliście powołani do wolności, tylko pod pozorem tej wolności.
Nie pobożajcie ciała, ale w miłości służcie jedni drugim. Tak, dokładnie. Także to jest charakterystyka życia według ducha w Chrystusie Jezusie i według ciała. Bo mamy ducha i mamy ciało. I teraz pytanie, co wydaje owoc? Nasz duch, który ma umiłowanie w zakonie Pana, czy ciało nasze grzeszne, które pożąda dla grzechu? Tak? Wojna się toczy. Dobrze, słuchajcie, to w takim razie szósty rozdział zrobicie sami, ale sobie omówimy za tydzień. Ale zróbcie sami, żebyśmy byli już gotowi, żeby nie było tak, że będziemy omawiać od podstaw, tak? Żebyście zrobili po prostu, żebyście podzielili. Ktoś chce na 2, na 3, można podzielić, tak? Jak podzielicie, jak wam pasuje, tak będzie dobrze. Tylko, że po prostu sobie to potem jeszcze przedyskutujemy.
Zapisz kreszcie drukowanymi, dużymi, czerwonymi literami.
I teraz jeszcze tak, mam prośbę, cały czas przypominam. Powód i cel napisania listu to nie musi być jeden werset. Może być na przykład 3 wersyciki, dwa z dwóch różnych miejsc, ale o tym samym. I jak gdyby puenta. I myśl przewodnia też, 1 albo 2 wersety, które wam się nazywają. Myśl przewodnia listu, czyli już teraz wiemy, no jaka jest myśl przewodnia listu. Prawda Ewangelii, ona się zawiera w pewnych rzeczach. Ona się zawiera w czymś. W kontrze do prawa. Ona się w czym zawiera. Myśl przewodnia. Ja wynotowałem 2 wersety, które są taką myślą przewodnią. Po prostu te przeczytasz, 2 wersety i już wiesz, o tym jest cały list. Albo przeczytasz te fragmenty, cel i powód napisania listu i też wiesz, o czym jest list ogólnie. Tak? O to mi chodzi. Czyli myśl przewodnia, powód i cel napisania listu. Rzymian ciała pomrzecie, ducha żyć będziecie. Tak, tylko że tam, Janku, nie chodzi, ty napisałeś dużego ducha, ale tam chodzi o naszego ducha, którym mamy sprawy ciała umartwiać. Więc Duch Święty najczęściej piszemy z dużej litery. Dwa jakie, Janek? Bo napisałeś?
Wersety, powiedziałeś dwa wersety. Ja pytam, jakie dwa?
No, dojdziemy jeszcze, no macie je znaleźć. No, będą trzy, zapiszcie trzy, tak, jeżeli znajdziecie więcej. Chodzi mi o myśl przewodnią. Wiecie, myśl przewodnia to jest tak. Ona pokazuje, jak gdyby przeczytasz to i wiesz, o czym jest list. No podam wam przykład, no. Zobaczcie. 5-6. Piąty rozdział, szósty werset. Przeczytaj, ktoś niech przeczyta.
Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość.
Czy ten werset nie mówi o czymś list? Mhm. Na tym się zasadza. To nie ma znaczenia. Znaczenie jest Chrystus. To przykład wam taki podaję. Można znaleźć 1, 2, 3, ale żeby one... Bo to jest tak, że my wyłapujemy wtedy to i pamiętacie, jak z listu do Hebrajczyków było? To, co jak gdyby ustaliliśmy, to pamiętamy do dziś. Szczegółów możemy nie pamiętać, ale główne myśli pamiętamy. Z listu do Rzymian główne myśli pamiętamy. Z listu do Koryntian, z Efezjan pamiętamy główne myśli. Tak samo tutaj, bo czasami jest tak, że szczegóły trzeba sobie przypominać, notatki szukać, ale główna myśl zawsze pozostanie. To pokazałem wam przykład po prostu.
Darek, w pewnym momencie powiedziałeś prawdę Ewangelii w kontrze do prawa mojżeszowego. Bardziej prawda Ewangelii w kontrze do fałszywej
Ewangelii,
bo nie opartej... w kontrze do samego prawa,
tak, dobrze.
Tylko
tak,
do
tak, tak.
Mhm. Pojmowania, fałszywego pojmowania.
Skrót myślowy. Dobrze, że tak. Tak, tak, o to mi chodziło, dokładnie. Nie w sensie samego prawa, bo prawo jest prawem. Tak, 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 tak. Dobrze.
Opacznie, mhm. Nie, bo prawo mojżeszowe było dobre i miało doprowadzić...
Prawda Ewangelii w kontrze do fałszywej Ewangelii
opartej
na złym zastosowaniu prawa mojżeszowego. O. W złym zastosowaniu prawa mojżeszowego, które miało swoje zadanie, było dobre prawo. Prawo mojżeszowe jest dobre, bo Bóg je ustanowił i Biblia to mówi, ale złe zastosowanie, niewłaściwe, nie tu, gdzie trzeba.
To chciałem tylko, żeby...
Dobrze, okej, w porządku. Dobrze, że to wyjaśniliśmy, bo to na przyszłość będzie dokładnie, żeby nikt nie imputował. Zgadza się. Także na dziś na tyle. No. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień dalej będziemy studiować.